Kiedy powstawały postacie ilustrujące Księgę Hioba, było dla mnie oczywiste, jak powinien wyglądać Elihu, młody, gniewny kaznodzieja. Musiał mieć białą koszulę i czerwony krawat. A to dlatego, że tak właśnie ubierano nas w szkole biblijnej. Wiecie, kiedy byłem przez 3 lata w szkole biblijnej w Stanach Zjednoczonych, mieliśmy konkretny mundurek, który składał się właśnie z białej koszuli, czerwonego tego konkretnie krawata i do tego granatowej marynarki albo granatowego swetra. I przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, byliśmy zobowiązani go nosić. Także zakładaliśmy ten krawat właściwie jeszcze bez otwierania oczu i podejrzewam, że być może niektórzy nawet go na noc nie zdejmowali. Był stałą częścią naszej teologicznej, naszej duchowej edukacji. I kiedy myślę o Elihu, to myślę, że on naprawdę byłby doskonałym absolwentem szkoły biblijnej. Jeszcze jedną rzecz powinienem wam pokazać. W moim życiu od tego czasu zmieniło się wiele rzeczy, ale nie krawat. Krawat jest ten sam. Przywiozłem go z sobą ze Stanów i on stanowi jedną z moich najważniejszych pamiątek z tamtego okresu. Natomiast Elihu, który mógłby być absolwentem szkoły biblijnej, kiedy pojawia się w Księdze Hioba, pojawia się nieoczekiwanie, właściwie pierwszy rozdział, pierwszą część poświęca temu, żeby przedstawić, kim jest i uzasadnić, dlaczego w ogóle zabiera głos. I w swojej charakterystyce, w tym jak o sobie mówi, prezentuje dokładnie obraz tego, jakim ja i wielu innych absolwentów szkół biblijnych, seminariów jesteśmy, gdy kończymy naszą edukację. Mówi o sobie przede wszystkim, że jest młody. I tą swoją młodością tłumaczy to, dlaczego tak długo zachował milczenie, bo chciał najpierw dać okazję starszym, żeby powiedzieli to, co mają do powiedzenia. Jest krytyczny wobec autorytetów. Słuchając tego, co mówili przyjaciele Hioba, co mówili Elifas, Bildad i Sofar, uważa, że nie poradzili sobie najlepiej. W związku z tym on, jako młody, właśnie zaraz po seminarium, pełen wiedzy i najnowszych teorii teologicznych, on będzie w stanie wytłumaczyć to, co należy. Jest przekonany o swojej nieomylności. Kolejna cecha absolwentów szkół biblijnych, którzy studiowali przez kilka lat Pismo Święte i teologię i wiedzą właściwie wszystko. Ma wiele do powiedzenia i długo czekam na to, żeby o tym powiedzieć. Tutaj Elihu, nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, jak zabawnie brzmią jego własne słowa. Posłuchajcie. Bo jestem pełen słów. Duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć. Otworzę swoje wargi i odezwę się. On naprawdę jest gotów, żeby teraz całą swoją mądrością, całą swoją wiedzą podzielić się z tymi, którzy chcą słuchać i z tymi, którzy słuchać nie chcą. I ostatnia rzecz, działa pod wpływem emocji. Właściwie kiedy pierwszy raz czytamy o Elihu, czytamy o tym, że on się rozgniewał. I ten gniew, kiedy słuchał to, jak przyjaciele Hioba rozmawiali z nim, kiedy słuchał słów Hioba i kiedy, jak wszyscy inni, jak my sami, został skonfrontowany z oskarżeniem, jakie Hiob wysuwa przeciwko Bogu, ten gniew daje mu odwagę, żeby złamać wszelkie konwenanse, jakie wtedy panowały. I chociaż był młody, chociaż wszyscy uważali go za jeszcze niedoświadczonego, on gotów jest stanąć przed nimi i podzielić się swoją mądrością. I wiecie, jako absolwent szkoły biblijnej, muszę wam powiedzieć, że on naprawdę był dobrze przygotowany. Nie wiem, czy miał zajęcia z homiletyki, czyli z tego, jak mówić kazania, ale jeżeli miał, to naprawdę bardzo dobrze go tego nauczono. Bo właściwie 4 kolejne rozdziały Księgi Hioba to są 4 mowy Elihu, które same w sobie są gotowymi kazaniami. On przedstawia punkt po punkcie pewną argumentację, która ma na celu uświadomić Hiobowi, że się myli, stawiając Boga na ławie oskarżonych. I robi to w bardzo umiejętny sposób, bo prawie na W pierwszych trzech kazaniach odwołuje się bezpośrednio do tego, co Hiob powiedział. Cytuje jego własne słowa, a później argumentuje, dlaczego wnioski, jakie Hiob wyciągnął, były nieprawidłowe. I popatrzcie, w pierwszym kazaniu on odnosi się do słów Hioba, że Bóg go nie słucha, że Bóg mu nie odpowiada. I mówi, ależ wcale tak nie jest. Bóg przemawia do nas. Bóg przemawia do nas bardzo często i to na wiele różnych sposobów. I mówi o tym, że kiedy kładziemy się spać, nawet kiedy śnimy, Bóg potrafi do nas mówić. I Bóg przemawia do nas po to, żeby nas ostrzec. Celem tych wielu komunikatów, które Bóg od nas kieruje, jest po to, żeby uświadomić nam, żebyśmy w swoim życiu, w swojej pielgrzymce za Nim nie zboczyli z drogi, nie zrobili czegoś złego. I nawet cierpienie, którego doświadczamy, którego doświadcza Hiob, ma na celu nauczenie nas czegoś. Przede wszystkim cierpienie uświadamia nam, jak kruche jest życie. Kiedy cierpimy bardzo mocno, kiedy kiedy naprawdę wali się cały nasz świat, uświadamiamy sobie, że jesteśmy bezsilni, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Ale Bóg zachowuje nas od śmierci. I nawet kiedy stoimy na krawędzi, on to bardzo poetycko przedstawia, na krawędzi śmierci, on posyła swojego anioła, który mówi: chwileczkę, chwileczkę, zapłacono za niego okup. Ja wstawiam się za nim i Bóg ratuje człowieka cierpiącego od śmierci. Po to, żeby pokazać mu, jakim jest łaskawym Bogiem. Bo dzięki temu, co Bóg czyni w naszym życiu, my poznajemy Jego łaskę. Kiedy On w najciemniejszych chwilach naszego życia ratuje nas z upadku, ratuje nas z ruiny, doświadczamy Jego łaskę i możemy oddać Mu za to chwałę. Zatem to nie jest tak, że Bóg milczy. To nie jest tak, że Bóg nie słyszy naszych wołań. Przeciwnie, Bóg jest bardzo wobec nas cierpliwy. I nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie przemawia do nas, uczy nas, napomina nas po to, żeby nas zbawić. Po to, żebyśmy byli blisko Niego. I cierpienie jest jednym z Bożych narzędzi. Wiecie, jeżeli w Księdze Hioba w ogóle gdzieś jest podniesiona kwestia cierpienia, dlaczego cierpimy, to właściwie dopiero w tym, co mówi Elihu. Jeżeli Księga Hioba w ogóle zbliża się do odpowiedzi na pytanie o sens, istotę cierpienia, to właśnie w tym momencie, kiedy zabiera głos ten młody, gniewny kaznodzieja. Bo on próbuje wyjaśnić, jaką rolę może odgrywać cierpienie w życiu człowieka. I te jego kazania, te jego mowy, one naprawdę wyrażają wielką mądrość. On naprawdę uważał na swoich wykładach, on naprawdę sporo rzeczy już sobie przemyślał. W pierwszym kazaniu odnosi się do zarzutów Hioba, że Bóg mu nie odpowiada. I mówi: o nie, Bóg odpowiada i to robi na wiele różnych sposobów. W drugim kazaniu odrzuca argument Hioba, że Bóg jest niesprawiedliwy. Mówi: to nieprawda, że Bóg jest niesprawiedliwy. Nie możesz siebie usprawiedliwiać kosztem Boga. Przeciwnie, to właśnie Bóg jest uosobieniem sprawiedliwości. Skąd w ogóle wiedzielibyśmy, czym jest sprawiedliwość, gdyby nie Bóg? Jak inaczej moglibyśmy ocenić, czy coś jest właściwe, jeżeli nie patrząc na to, co Bóg powiedział? Przecież to On jest Stwórcą. To On stworzył ten świat. Gdyby On postanowił zabrać swojego ducha, zabrać swoje tchnienie, ten świat przestałby istnieć. Gdyby przestał go podtrzymywać swoją mocą, wszyscy byśmy zginęli. Hiob postawił Boga w stan oskarżenia. I teraz Elihu stara mu się uświadomić, że może znalazł jakąś lukę w systemie prawnym, która umożliwiła mu postawienie Boga w stan oskarżenia. Ale to jest luka raczej w takim kodeksie karnym wykonawczym, w tym, jak ma funkcjonować sąd. Ale nie ma żadnego kodeksu, nie ma żadnego prawa, które by nam dawało możliwość oskarżania Stwórcy. To nie jest tak, że istnieje jakaś sprawiedliwość, którą my sobie uzgodnimy w procesie demokratycznym i teraz będziemy Boga osądzać w oparciu o to, czy On spełnia nasze kryteria sprawiedliwości. O nie, mówi Elihu, to Bóg jest sprawiedliwością i to On decyduje o tym, co jest sprawiedliwe i to my raczej powinniśmy uczyć się od tego. Więc wobec jakich kryteriów mielibyśmy Boga oceniać? Jakie zarzuty mielibyśmy postawić? W jaki sposób mielibyśmy dowieść Jego niesprawiedliwości, skoro to właśnie od Niego uczymy się, czym sprawiedliwość jest? I co więcej, to Bóg sam w sobie jest gwarantem tego, że sprawiedliwość na ziemi się dokona. Bo On nie ma względu na osobę. On tak samo traktuje ludzi możnych i biednych. Tak samo traktuje tym, który się powodzi i tym, którzy przeżywają trudności. Bóg nie ocenia człowieka tak, jak my oceniamy. On wobec każdego stosuje te same kryteria. Co więcej, On nie potrzebuje żadnych świadków, nie potrzebuje żadnych świadectw, nie potrzebuje żadnych sądów, niczego, żeby człowieka osądzić, bo On dokładnie wie, jaki człowiek jest i osądza go i wymierza karę albo nagrodę, kierując się swoją istotą. Bóg nie potrzebuje kodeksu karnego, żeby nam coś wykazać, bo On dobrze wie, jaki jesteśmy i On sam jest prawem i stróżem tego prawa. Więc jak my, ludzie, stworzenie, możemy teraz żądać od Niego, Stwórcy, żeby się przed nami tłumaczył. To drugie kazanie. W trzecim kazaniu Elihu odnosi się do kolejnego stwierdzenia Hioba, że nie warto być bogobojnym, że nie warto być posłusznym Bogu, bo skoro i tak sprawiedliwość spotyka cierpienie, to właściwie jaka korzyść płynie z tego, że żyjemy świętym życiem? I Hiob mówi, Elihu mówi, to nieprawda, że nie warto bać się Boga. Bo to nie jest tak, że my dla Boga żyjemy bogobojnie. O nie, święte, bogobojne życie przynosi przede wszystkim korzyść nam samym. I mówi bardzo fajne słowa, bardzo trafne spostrzeżenie. Czy my, grzesząc, w jakikolwiek sposób zaszkodzimy Bogu? Czy Bóg straci coś na tym, jeżeli ja obrócę swoje życie w ruinę? On, który jest Stwórcą Wszechświata? I czy Bóg zyska coś na tym, jeżeli ja będę żył święcie? Czy naprawdę jestem w stanie Mu coś dodać, jeżeli będę postępował dobrze? Nie. To sami sobie robimy dobrze, sami sobie robimy źle, w zależności od tego, jak postępujemy. Jeżeli żyjemy święcie, będziemy czerpali z tego błogosławieństwa. Jeżeli odwracamy się od Boga, to spotka nas ruina, która się wiąże z odwróceniem się od Boga. I mówi, że ludzie zbyt często, zdecydowanie zbyt często traktują Boga instrumentalnie. Że kiedy nagle pojawiają się trudności, kiedy nagle ktoś zaczyna ich uciskać, kiedy pojawia się cierpienie, to wtedy idą do Niego i wtedy wołają. Ale kiedy są w porządku, kiedy wszystko układa się tak, jak należy, to nikt nawet nie zwraca uwagi na swojego Stwórcę. Nikt nie śpiewa wtedy pieśni, nikt nie zanosi takich długich modlitw. Ludzie zbyt często przychodzą do Boga tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują. Ale Bóg nie uznaje takiej pustej, okazyjnej pobożności. Kiedy ktoś zwraca się do Boga tylko w swojej rozpaczy, tylko w swojej ruinie i uważa, że wtedy Bóg musi go wysłuchać, może się zawieść, bo Bóg często takim ludziom nie odpowiada. On nie jest tylko brygadą ratowniczą. On jest Stwórcą tego świata. I Jemu chwała należy się przez cały czas. I czwarte kazanie. Tutaj już nie odnosi się do słów Hioba, ale próbuje jakby podsumować cały swój cykl. I mówi, że Bóg jest potężny i sprawiedliwy i w oparciu o swoją potęgę i swoją sprawiedliwość postępuje z nami. Bóg ostrzega nas na wiele sposobów, abyśmy od Niego nie odeszli. Bóg podnosi sprawiedliwych, ale nawet jeżeli sprawiedliwy zgrzeszy, nawet jeżeli ten, który zazwyczaj chodzi za Bogiem, uczyni coś złego, to wtedy Bóg znajdzie sposób, żeby go zdyscyplinować. Znajdzie sposób, żeby pokazać mu jego grzech, jego upadek, po to, żeby on się mógł pamiętać. I to wtedy do człowieka należy wybór, co z Bożym napomnieniem, co z Bożym ostrzeżeniem zrobi. Jeżeli usłucha Boga, to jego życie zmieni się na lepsze. Bóg będzie mu błogosławił. A jeżeli w swoim gniewie, jeżeli w swojej zatwardziałości będzie od Boga się odwracał, to pogrąży się jeszcze bardziej. Elihu mówi, to do nas należy wybór, co zrobimy z Bożym ostrzeżeniem. Bo Bóg przemawia do nas cały czas. I teraz każdy z nas, ja, ty, Hiobie, i wy, drodzy przyjaciele Hioba, musi zdecydować, czy my będziemy Boga słuchać, czy będziemy zanurzać się w swoim gniewie. I nawet cierpienie może być jednym z Bożych narzędzi. Bo Bóg może sięgnąć po nie w całym swoim repertuarze środków po to, żeby uświadomić nam, że zamiast odwracać się do Niego, powinniśmy do Niego się nawrócić i chodzić z Nim. A jeżeli w gniewie oskarżamy Go domyślnie, tak jak ty, Hiobie, to błądzimy. Błądzimy, jeżeli w swoich emocjach stawiamy Boga w stan oskarżenia i uważamy, że to, co nam się wydaje, jest ważniejsze od tego, kim On jest. My powinniśmy raczej oddać Jemu chwałę. We wszystkim, co się dzieje, nawet w rzeczach, których nie rozumiemy. I wtedy Elihu robi niesamowitą rzecz. Bo ostatni rozdział jego wypowiedzi jest właściwie niesamowitym hymnem o tym, w jaki sposób Bóg działa, albo raczej o Bożej wielkości, która jest objawiona w burzy. Wiecie, w Księdze Psalmów, psalm 29 jest tak zatytułowany: Chwała Boża objawiona w pięknie burzy. Jest naprawdę bardzo ciekawy psalm. Jeżeli znajdziecie czas, zachęcam was, żebyście go przeczytali. Ale to, co mówi Elihu, przebija wszystko. Nie wiem, czy wtedy była burza, ale tak to sobie wyobrażam, bo obrazy, które Elihu przywołuje, żeby ukazać wielkość Boga i naszą znikomość w obliczu Bożej wielkości, naprawdę przemawiają do wyobraźni. Posłuchajcie. Oto Bóg jest wyniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba Jego lat jest niezbadana. On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi. Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki, grzmoty w Jego namiocie? Oto On roztacza wokół siebie mgłę i okrywa głębiny morskie. Tak, przez nie sądzi ludy i daje pokarm w obfitości. W swoich dłoniach kryje błyskawicę i każe jej trafić w cel. Obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości. Zaiste, dlatego drży moje serce i skacze ze swojego miejsca. Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomruku, który wychodzi z jego ust. Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga krańców ziemi. Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Bo do śniegu mówi, padajcie na ziemię, do deszczu i ulewy, padajcie rzęciście. Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie znali jego dzieło. Wtedy zwierzęta wchodzą do kryjówek i kładą się w swoich legowiskach. Z komory południa wychodzi huragan, a od wiatrów północnych mróz. Od tchnienia Bożego powstaje lód, a szerokie wody zamarzają. Obciąża chmury gradem i swoją błyskawicą rozpędza obłoki, które kieruje tam, dokąd chce, aby czyniło wszystko, co im każe na całej powierzchni ziemskiej. Albo jako rózgę karzącą, albo jako błogosławieństwo dla swojej ziemi, albo zsyła je w dowód swojej łaski. Słuchaj tego, Hiobie, rozważ i zastanów się nad dziełami Bożymi. Czy wiesz, jakie zadania Bóg im wyznacza i jak każe zabłysnąć światło swojego obłoku? Czy wiesz coś o unoszeniu się chmur, o cudach tego, który jest doskonały w mądrości? Ty, którego szaty się rozgrzewają, gdy ziemia odpoczywa pod wiatrem południa? Czy potrafisz tak jak on rozpostrzeć sklepienie niebios, które jest mocne jak lustro polerowane? Poucz nas, co mu mamy powiedzieć, bo nie możemy przytoczyć nic z powodu naszej ciemnoty. Czy należy mu powiedzieć, że chce mówić? Czy zażądał kto własnej zguby? Czasem nie widzi się światła słonecznego, gdyż zaciemniły je obłoki, ale gdy powieje wiatr, rozprasza je. Z północy zjawia się złocisty blask. Boga otacza porażająca jasność. Wszechmocny jest niedostępny, jest potężny siłą i bogaty w sprawiedliwość, ale nie podepcze prawa. Dlatego niechże boją się go ludzie, wszakże on nie zważa na tych, którzy o swojej mądrości wiele myślą. I później dzieje się najbardziej niesamowita rzecz. Bo to w sytuacji, kiedy Elihu kończy swój cykl kazań, swoją opowieść, kiedy dochodzi takiego momentu kulminacyjnego tego, co chce powiedzieć, sam Bóg zabiera głos. I robi to naprawdę w niesamowity sposób. Wiecie, każdy kaznodzieja chciałby, żeby jego kazanie zakończyło się w taki właśnie sposób, że kiedy my dochodzimy do jakiegoś punktu kulminacyjnego, nagle rozgrzewa się potężny grzmot i sam Bóg zaczyna mówić do wszystkich, którzy słuchają. To byłoby piękne zakończenie każdego kazania. I Elihu, chcąc nie chcąc, to się udało. Takich rzeczy można się nauczyć w szkole biblijnej. Ale jak pewnie pamiętacie już z poprzednich kazań, w Księdze Hioba, zanim podejmiemy decyzję o tym, jak oceniać jakąś postać, jak oceniać jej postawę, musimy przeczytać Księgę do końca, bo dopiero tam wiele rzeczy się wyjaśnia. Dopiero tam czasami Bóg odwraca wszystko, żeby nam wskazać, jak On traktuje tę sytuację. I wiemy, że skarcił przyjaciół Hioba za to, co oni mówili, chociaż wydawało się to właściwe. Wiemy, że powiedział, że to Hiob mówił prawdę, chociaż gdy czytamy jego słowa, wydają nam się zdecydowanie niewłaściwe. Więc naturalną rzeczą jest, że teraz szukamy szybko ostatniego rozdziału Księgi Hioba, żeby sprawdzić, co Bóg powiedział o Elihu. W jaki sposób ocenił jego słowa. I tu czeka nas niespodzianka. Bo Bóg nie mówi o Elihu absolutnie nic. I nie tylko Bóg nie mówi o Elihu absolutnie nic. Wiecie, ani Hiob nie próbuje mu odpowiedzieć, ani przyjaciele Hioba nie próbują w żaden sposób ustosunkować się do tego, co on powiedział. W ogóle ta sytuacja zaczyna być bardzo dziwna, bo ta akcja w Księdze Hioba toczy się do pewnego momentu. Hiob stawia Boga w stan oskarżenia i wszyscy wstrzymują oddech, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. I nagle wyskakuje Elihu i mówi, teraz ja coś powiem. Mówi, a właściwie nikt nie zwraca na niego żadnej uwagi. Ani Hiob, ani przyjaciele Hioba, ani nawet sam Bóg. Wiecie, niektórzy komentatorzy, kiedy czytają Księgę Hioba, dochodzą do wniosku, że kiedy patrzymy na to, jak ona jest zbudowana, gdybyśmy wzięli ten fragment, te chyba 6 albo 7 rozdziałów, kiedy poznajemy Elihu i wycięli je z jednej i z drugiej strony z Księgi Hioba i zlepili to, co zostało razem, nawet byśmy nie zauważyli, że czegoś tam brakuje. Nawet sposób, w jaki ta księga powstała, jest taki, że właściwie Elihu można wyjąć i nie zauważymy różnicy. Jaki z tego płynie wniosek? Czy studenci szkół biblijnych są już nam niepotrzebni? Nie tak szybko. Ale coś w tym jest. Wiecie, trudno jest wyciągać wnioski z braku czegoś, bo z taką sytuacją mamy do czynienia, że oto brakuje nam jednoznacznej oceny Boga, brakuje nam reakcji innych ludzi, żeby zrozumieć, jak mamy my interpretować obecnie Elihu, ale w takiej sytuacji właśnie się znaleźliśmy. I kiedy czyta się komentarze dotyczące Księgi Hioba, to właściwie po tym, jak komentatorzy opisują Elihu, można też bardzo łatwo sprawdzić, jak interpretują całą Księgę Hioba. Bo ci, którzy uważają Elihu za przedmówcę samego Boga, za tego, który przygotowuje Hioba na to, żeby wysłuchał, co Bóg ma mu do powiedzenia, będą jednocześnie pokazywali, w jaki sposób Hiob błądził. Jeżeli Elihu jest sprawiedliwy, jeżeli Elihu ma rację, to znaczy, że w swoim napominaniu Hioba również miał rację i no i Hiob w takim razie musiał trochę nabroić. Jeżeli są inni komentatorzy, którzy uważają, że Elihu jest tylko nadętym młokosem, automatycznie też będą pokazywali nam, że Hiob nawet w swoich gorzkich słowach nie zbłądził, ale cały czas był sprawiedliwy przed Bogiem. Ale to wszystko jest wniosek, który czerpiemy z braku jakiejkolwiek wzmianki na temat tego młodego, gniewnego kaznodziei. Jak więc należy go interpretować? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może jak kiedyś będę próbował pisać własne komentarze, na razie tego nie przybieram, to będę musiał dać tę odpowiedź, ale teraz, tak jak każdy z nas, stoję tylko właśnie przed tym dziwnym milczeniem, a jednocześnie bardzo naglącym pytaniem. Bo wiecie, to co mówił Elihu, to właściwie była prawda. Powiem wam, że naprawdę można powtórzyć jego kazania, niemalże słowo w słowo, i one naprawdę mają sens. One oddają bardzo dużo mądrości. Mądrości, którą możemy zdobyć, mądrości, którą Bóg nam pokazuje. One uczą nas wiele na temat tego, jaka może, niekoniecznie jaka zawsze jest, ale jaka może być istota cierpienia. One uczą nas o tym, jacy powinniśmy być przed Bogiem. One uczą nas tego, jak powinniśmy układać swoje życie. Ale ani Hiob, ani przyjaciele, ani sam Bóg w żaden sposób nie komentuje tych słów. Co więc zrobić z tym Elihu? Co więc zrobić z tym młodym, gniewnym kaznodzieją? Zaproponuję wam pewną rzecz, ale potraktujcie tylko jako propozycję innego absolwenta szkoły biblijnej. Wydaje mi się, że kiedy patrzymy na Elihu, widzimy człowieka, który wpakował się pomiędzy Stwórcę i jego stworzenie. Elihu postanowił stanąć między Hiobem a Bogiem i pomóc im rozstrzygnąć ich sprawę. Pamiętacie, kiedy Hiob w swojej modlitwie, czy w swojej jeszcze rozmowie z przyjaciółmi, mówi o tym, że nie jest w stanie zmierzyć się z Bogiem, bo nie ma rozjemcy. Nie ma pośrednika, nie ma kogoś, kto stanąłby pomiędzy nim a Bogiem i położył rękę i na Bogu, i na nim po to, żeby mógł rozsądzić jego sprawę. Kiedy Elihu tłumaczy powód swojego postąpienia, używa dokładnie tego samego słowa. Ponieważ język hebrajski jest inaczej zbudowany niż nasze języki, żeby go przełożyć, to słowo musiało być wyrażone właśnie w takiej formie czasownikowej. Ale te słowa, nie ma nikogo, kto by go przekonał. To jest dokładnie to samo słowo, które Hiob użył wcześniej, kiedy mówił, że nie ma rozjemcy. I Elihu mówi do przyjaciół, żaden z was nie okazał się rozjemcą, którego potrzebował Bóg. Żaden z was nie potrafił stanąć, Hiob, a nie Bóg. Żaden z was nie potrafił stanąć między Hiobem a Bogiem i wytłumaczyć, jak się sprawy mają. A skoro wy nie potraficie, no to teraz czas na mnie. I on dokładnie to robi. On stawia siebie w pozycji rozjemcy między Bogiem a Hiobem. I w pewnym sensie uzurpuje sobie ten tytuł. Wiecie, Księga Hioba, tak jak mówiliśmy wcześniej, to nie jest księga, która mówi nam o sensie cierpienia. To nie jest księga, która odpowiada na nasze pytania dotyczące cierpienia, ale to jest raczej księga, która obrazuje nasze postawy wobec niewytłumaczalnego cierpienia. I 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, że kiedy przyjaciele Hioba zobaczyli swojego bliskiego człowieka, który cierpi, nie potrafili zrozumieć, skąd to cierpienie się bierze, postanowili bronić swojej wizji świata, swojej idei sprawiedliwego świata, w której zło zawsze jest ukarane, a w której dobre postępowanie, święte życie zawsze jest nagrodzone. I ponieważ w takim świecie nie ma miejsca na niewytłumaczalne cierpienie, to całą swoją energię poświęcili na to, żeby dowieść Hiobowi, że jest winny, że musiał coś zrobić, bo inaczej by nie cierpiał. Oni bronili sprawiedliwego świata. Hiob, którego świat legł w gruzach, który wiedział, że ten świat nie może być już tak sprawiedliwy, bo wcześniej być może podzielał ich zdanie, chwycił się jedynej rzeczy, której był pewien. Był pewien, że nie zrobił nic, co obraziłoby Boga. I broniąc swojej niewinności, najpierw przed swoimi przyjaciółmi, przed samym sobą, a później także przed Bogiem, doszedł do miejsca, w którym gotów jest postawić Boga w stan oskarżenia, tylko po to, żeby Bóg mu w końcu odpowiedział, żeby to Bóg potwierdził swoimi słowami i przed wszystkimi, że Hiob jest niewinny. A Elihu? Elihu w całej tej sytuacji wobec niewytłumaczalnego cierpienia postanowił bronić Boga. Bronić Boga przeciw oskarżeniom, które wysuwał Hiob. Bronić Boga przeciwko wnioskom, jakie mogłyby płynąć z rozważań przyjaciół. Bronić Boga przed jakimkolwiek zagrożeniem, jakie mogłoby się pojawić, w jaki sposób, w jakikolwiek sposób mogło umniejszyć Bożą wielkość i całą fitość Jego chwały. I ta postawa, którą przejawia Elihu, ma swoją nazwę. Nazywamy ją teodyceą. To jest takie greckie słówko. W teologii, jeżeli coś ma własną grecką nazwę, to to jest ważna rzecz. Jeżeli nie ma swojej greckiej albo łacińskiej nazwy, to znaczy, że dopiero się nad tym zastanawiamy. Ale teodycea to jest coś, co już w teologii istnieje. Teodycea dosłownie znaczy oddanie Bogu sprawiedliwości. I to jest cała ta dziedzina argumentacji, której celem jest wyjaśnienie istnienia zła na świecie, wytłumaczenie, dlaczego cierpimy, oddanie tego sensu czy ewentualnej roli cierpienia w życiu człowieka. Wytłumaczenie, dlaczego ten świat jest taki, jaki jest i jak to pogodzić z dobrym, sprawiedliwym i wszechmocnym Bogiem. Samo słowo powstało dopiero w XVIII wieku, ale tak naprawdę, jeżeli czytamy Biblię, jeżeli czytamy dzieje ojców Kościoła i wszystkich wielkich teologów, teodyceę my, ludzie, uprawiamy od zawsze. Zawsze w sytuacji czegoś, czego nie rozumiemy, staramy się wytłumaczyć samym sobie, jak to rozumieć. I nie ma w tym nic złego. Wiecie, teodycea jest naprawdę czymś bardzo pożytecznym, dlatego że to jest sposób, który zmusza nas do tego, żebyśmy się naprawdę zmierzyli, tak jak mówi zresztą Elihu, ze swoją skończonością. Żebyśmy się zmierzyli z Bożą chwałą, z Bożą wielkością, żebyśmy połączyli te dwie rzeczy, żebyśmy nie żyli bezrefleksyjnie, ale naprawdę ujrzeli ten świat takim, jakim jest i nawet skoro czegoś nie rozumiemy, żebyśmy się nie poddawali w dociekaniach i poszukiwaniach Boga. Ale w przypadku Elihu błąd polega na tym, że on wziął tą teodyceę, która tak naprawdę ma służyć nam, próbie odpowiedzi na nasze pytania i uczynił z niej broń, którą chciał bronić samego Boga. On stanął między Hiobem, a między Bogiem po to, żeby domyślnie być rozjemcą między nimi, ale tak naprawdę, żeby bronić Boga. Przepraszam, Bóg jest z tej strony. I wiecie, jak czytamy wypowiedzi Elihu, to widzimy, że on wcale nie uważał, że to jest rzecz, która wymaga mediacji, obydwie strony mają tyle samo do powiedzenia, prawda? On jednoznacznie opowiadał się po Bożej stronie. Wiecie, to co jest niesamowite, to to, że w postawie Elihu w ogóle brakuje współczucia dla Hioba. Jak pamiętacie, głównym zarzutem Hioba wobec jego przyjaciół było to, że oni mu nie współczuli, że oni nie chcieli się nad nim zmiłować, że widząc go w takim cierpieniu, oni bardziej się przestraszyli tego, że ich wizja świata mogłaby legnąć w ruinie i zaczęli go atakować. On nie oczekiwał od nich odpowiedzi, ale pocieszenia. I oni właśnie tego pocieszenia mu odmówili. Cierpiący człowiek, jakim był Hiob, pragnął przede wszystkim kogoś, kto będzie z nim w jego cierpieniu, który wysłucha jego gorzkich słów, pytań, na które nie ma odpowiedzi, który zniesie jego humory, który nie będzie bał się jego płaczu, jego krzyków, a przyjaciele nie potrafili mu temu dać. Bali się sami i raczej walczyli z Hiobem po to, żeby ukoić własny strach. A Elihu w ogóle się nie odnosi do sytuacji Hioba. Wiecie, mam takie wrażenie, jakby on w ogóle traktował Hioba jako pewien zapis, do którego on teraz jako teolog, jako absolwent szkoły biblijnej musi teraz napisać komentarz. Tak jakby to było jakieś wypracowanie, w którym on musi podkreślić wszystkie wątpliwe sprawy i wypunktować każdy błąd i wytłumaczyć Hiobowi, dlaczego on się myli. I to jest naprawdę niesamowity obraz. Tutaj jest Hiob, który cierpi i woła o kogoś, kto będzie mu współczuł, a tu staje Elihu, dla którego Hiob jest tylko nazwiskiem, dla którego Hiob jest tylko przypadkiem i teraz w oparciu o ten przypadek on rozwija swoją teologię, on prezentuje swoją mądrość. Elihu nie ma współczucia. On pisze wypracowanie. On pisze pierwszy komentarz do Księgi Hioba, który ma nam wytłumaczyć poprzez Teodyceę, jak to wszystko pogodzić z ideą, nie z ideą, ale z realnością wielkiego, sprawiedliwego i dobrego Boga. I sposób, w jaki to robi, w sposób, w jaki dowodzi Hiobowi jego błędów, w sposób, w jaki broni Boga, jest taki, że umniejsza Hioba. Pokazuje mu, jaka jest tak naprawdę wielka różnica między nim, Hiobem, stworzeniem, a Stwórcą. I ma rację, bo jest wielka różnica między każdym z nas, nawet w największym cierpieniu, nawet najbardziej świętym i sprawiedliwym z nas, a Bogiem, który jest wielki. Ale słuchając własnych słów Elihu, który na początku powiedział Hiobowi, wiesz co, jestem takim samym człowiekiem jak ty, ten obraz powinien wyglądać inaczej. Bo to znaczy, że Elihu sam również jest stworzeniem. Że on też jest równie znikomy jak Hiob wobec Bożej wielkości i Bożej chwały. I czy widzicie pewien komizm w tej sytuacji? Czy my jako stworzenie, jako ludzie, którzy zawsze nie będziemy ani trochę blisko wielkości naszego Stwórcy, rzeczywiście możemy zrobić cokolwiek, żeby Go obronić? Czy ja mogę stanąć przed Bogiem po to, żeby Go zasłonić przed atakami innych ludzi? Po to, żeby nikt Mu krzywdy nie zrobił? Po to, żeby Go nikt w jakiś sposób nie obraził? Boga, który każdą burzę ma na swoje władanie? Tego, na którego słowo trzęsie się ziemia? Czy Bóg rzeczywiście miałby być taki bezbronny, że potrzebowałby mojej obrony, absolwenta szkoły biblijnej, czy kogokolwiek z nas? Wiecie, to jest problem z takim zastosowaniem teodycei. Że kiedy my uważamy, że naszą mądrością, naszym wykształceniem, naszym doświadczowym życzeniem teraz musimy odpowiedzieć na każdą rzecz, którą cierpiący człowiek wypowiada w swoim cierpieniu, która mogłaby podważyć Bożą wielkość, Bożą chwałę, to stawiamy się w pozycji Elihu. To próbujemy robić to, co on robił i w gruncie rzeczy próbujemy robić rzecz bardzo śmieszną. Bo czyż ja mogę w jakikolwiek sposób ochronić Boga? A co ważniejsze, czy Bóg w jakikolwiek sposób potrzebuje mojej ochrony? I to jest niesamowite w tej historii, że Bóg swoim postępowaniem mówi bardzo głośno: Elihu, dziękuję, ale ja nie potrzebuję, żebyś mnie bronił. Wiecie, drugą rzeczą, którą Elihu zrobił, właściwie błędem, który dla mnie jest najważniejszy w jego całej argumentacji, jest to, co on mówi na końcu. Bo on kończy swoją wspaniałą wypowiedź, swój cykl kazań stwierdzeniem, że Bóg jest niedostępny. Drogi Hiobie, rozumiem twoje pytania, ale nie uważaj, że Bóg w jakikolwiek sposób jest zobligowany, żeby na nie odpowiedzieć. Bóg jest zbyt wielki, żeby musiał zniżać się do nas, do stworzenia, do jakiegokolwiek człowieka. Wszechmocny jest niedostępny. Możemy oglądać Go tylko z daleka. Możemy podziwiać wielkość Jego mocy, potęgę Jego chwały. I w tym samym momencie, kiedy Elihu wypowiada te słowa, czytamy, że sam Bóg ze środka burzy, z zawieruchy, odpowiada Hiobowi. Chwilę potem sam Bóg zaprzecza słowom, swoje postępowanie zaprzecza słowom Elihu. Tutaj Elihu mówi, Bóg raczej ci nie odpowie, nie licz na to, a za chwilę rozlega się grzmot i Bóg odpowiada. I nawet nie mówiąc nic do Elihu, komunikuje jasno, dziękuję bardzo, ale nie potrzebuję twojej obrony. I to nie dlatego, że Elihu mówił źle, nie dlatego, że kłamał, nie dlatego, że błądził w swoich rozważaniach czy w swojej prezentacji, ale dlatego, że był człowiekiem, który wpakował się między Stwórcą a Jego stworzenia, wtedy, kiedy ci dwoje rozstrzygali ważną sprawę między sobą. I wiecie, dla mnie, jako absolwenta szkoły biblijnej, to jest potężna lekcja. Bo kiedy czytam Księgę Hioba, kiedy czytam to, co mówił Elihu, to dosłownie tak, jakby Bóg mówił do mnie. Młody, gniewny kaznodziejo i muszę odpowiedzieć obecny. Może już nie taki młody, mam nadzieję, że nie taki gniewny, ale zawsze. I Bóg mówi, kiedy staniesz przed człowiekiem, który cierpi, nie pakuj się tam z całą swoją mądrością. Nie próbuj dzielić się wszystkim, co wiesz, niepytany. Jeżeli on będzie potrzebował jakiejś odpowiedzi, to cię o to zapyta. Nawet nie musisz na to odpowiedzieć. Możecie razem zmagać się z tą niepewnością, możecie razem zmagać się z brakiem odpowiedzi na wiele pytań. Bo człowiek cierpiący potrzebuje przede wszystkim twojej obecności, twojego współczucia. I wszystko, co się nauczyłeś, całe doświadczenie, jakie zdobyłeś, poświęć na to, żeby to współczucie okazać. Nie chowaj się za swoją mądrością i nie próbuj z niej uczynić tarczy, żeby bronić kogokolwiek. A szczególnie nie próbuj bronić mnie, bo ja potrafię obronić się sam. A kiedy ty próbujesz ze swoją mądrością, ze swoją wiedzą odpowiadać na każdy zarzut, jaki jest przeciwko mnie wysuwany, to do niczego nie prowadzi. Ja nie boję się gorzkich słów, które wypowiadają do mnie cierpiący ludzie. Ja nie boję się ich zarzutów, ja nie boję się nawet wtedy, kiedy mnie oskarżają. Mojej chwały nie da się umniejszyć w taki prosty sposób. I pamiętaj słowa, które sam wypowiedziałeś, że ja jestem Bogiem, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, niepojęte dla człowieka i który nie zważa na tych, którzy uważają się za mądrych we własnych oczach. I takie stwierdzenie sprowadza mnie do właściwej pozycji. Wiecie, często tak jest, że my pakujemy się ze swoją teodyceą, ze swoją mądrością między cierpiącego człowieka a Boga. Nie mając pojęcia, co naprawdę się rozgrywa, nie mając pojęcia o dziele, które Bóg dokonuje w życiu tego człowieka, my wchodzimy tam ze swoimi ideami i próbujemy bronić Boga nie wiadomo przed czym. Ale Bóg dokonuje swojego dzieła. Tak jak czytamy, On doprowadzi do końca dzieło, które rozpoczął w człowieku. I nawet jeżeli to cierpienie, niewytłumaczalne cierpienie jest jakimś tego elementem, Bóg wie, jak odpowiedzieć na pytania tego człowieka. Kiedy Bóg stanął w końcu przed Hiobem, zrobił niesamowitą rzecz, bo odpowiedział na wezwanie człowieka, który go oskarżał, wcale nie odnosił się do pytań czy do zarzutów, jakie Hiob przeciwko niemu wysuwał, ale powiedział to, co Hiob naprawdę potrzebował usłyszeć. Wiecie, kiedy coś takiego się dzieje, kiedy uświadamiam sobie, że znowu gadałem niepytany, że znowu próbowałem zabłysnąć swoją mądrością, chociaż nikt tej mojej mądrości nie potrzebował, to trzeba przepchnąć taką gorzką pigułkę. Trzeba sobie uświadomić, kim ja naprawdę jestem. Owszem, skończyłem szkołę biblijną, ale wobec Boga i wobec tego, co On czyni w życiu drugiego człowieka, nawet cierpiącego, to naprawdę niewiele znaczy. I kiedy coś takiego się stanie, kiedy znowu wpakuję się między Boga a Jego stworzenie i kiedy dostanę po nosie za swoją nadgorliwość, to właściwie pozostaje już tylko jedna rzecz –